Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. W Krakowie trwa 34. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej, więc dziś przywołujemy publikacje, które odnoszą się do historii polskich Żydów, w tym tej najbardziej tragicznej, związanej z doświadczeniem zagłady. Dwie opowieści. Pierwsza to Sen o teatrze, listy z Tomaszowskiego getta w opracowaniu dr Justyny Biernat. Druga to Ocalały z zagłady i ujawniony kilkadziesiąt lat po tamtym wydarzeniu dziennik Reni Szpigel z Przemyskiego getta, który stał się także podstawą filmowo-edukacyjnego projektu żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. O dzienniku i o tym projekcie opowiedzą Anna Wencel i Miłosz Kozioł. Zapraszam.
Dobre książki.
Nazywał siebie dzikim Polakiem, Słowianinem, rodzonym na mazowieckiej ziemi. Kochał teatr i polską literaturę romantyczną. Zamordowany w 1942 roku Lutek Orenbach miał 22 lata. Przetrwały jego listy do Edit i karykatury. Te listy i rysunki zostały opublikowane w książce zatytułowanej Sen o teatrze. Listy z Tomaszowskiego getta. Książka wydana została przez Fundację Pasaże Pamięci z Tomaszowa Mazowieckiego w opracowaniu dr Justyny Biernat z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ale nim opowiemy o tych listach, to może warto zwrócić uwagę na tę literaturę dzienników, pamiętników pisaną w gettach, bo po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń wciąż odkrywane są te zapiski. Ci ludzie ożywają, jak na przykład Janka Goldstein z krakowskiego getta. Jej dziennik ukazał się po raz pierwszy kilka lat temu dopiero. Czy dziennik Reni Szpigel z Przemyskiego getta, czy Rywki Lipszyc z Łódzkiego getta. No i ty, czy Rywki Lipszyc z Łódzkiego getta, czy właśnie te listy z Tomaszowskiego getta. To fascynujące właściwie, że te zapiski przetrwały, uratowały się.
Najczęściej były to właśnie sytuacje, w których poszczególne materiały zostały przechowane przez najbliższych lub adresatów poszczególnej korespondencji i przekazane
przez przyjaciół, czasami,
przez, przyjaciół tak? przez rodzinę i przekazane do muzeum czy archiwum, czy pozostające bardzo długo w zbiorach rodzinnych. Często były to sytuacje, w których po prostu, tak jak u Ryszarda Abtego, z którego niepokój, jego rysunki zostały zachowane i odnalezione w Wieliczce na strychu. Są to takie sytuacje jakiegoś nieprawdopodobnego spotkania przypadkowego, odnalezienia i które dzięki temu odzyskują swój dawny blask i wracają też do narracji. To wszystko byli młodzi ludzie. Janka Goldstein była rówieśniczką Ludka. Wszyscy pozostali byli nieco młodsi. Jeszcze w kieleckim getcie przebywała Hanna Goldscheid, która też pisała listy. W getcie warszawskim z kolei była Wanda Lubelska. Ona z kolei pisała listy do swoich przyjaciół, znajomych, którzy pozostawali poza tymi murami getta. Ta korespondencja jest rzeczywiście coraz bogatsza i zaskakujące, że odnajdują się kolejne głosy młodych, tym ważniejsze, że nie są to wspomnienia powojenne, po latach, z pewnej perspektywy, ale one są pisane na gorąco, bardzo często bardzo emocjonalne, odwołujące się nie tyle do faktów, ile do wewnętrznych przeżyć, spostrzeżeń i doświadczeń nastolatków.
Ale dzięki temu my uzyskujemy taki prawdziwy obraz właśnie tych ludzi, którzy w danym momencie, nie mając wiedzy o sytuacji ogólnej, jaka się działa, o wielkich wydarzeniach, które rozgrywały się na teatrze wojennym tej II wojny światowej, ale oni patrzyli na tę wojnę ze swojej perspektywy, swoich kilkunastu lat, swojego okresu dojrzewania, pierwszych miłości, zachwytów, uniesień, ale też pierwszych zawodów miłosnych, jak na przykład w przypadku Janki Goldstein. Tu jest zatrzymany dzień taki, jaki on był. No i myślę, że czas najwyższy, żeby ujawnić bohaterów. No z jednej strony mamy Ludka Orenbacha, prawdziwe imię to Izaak, nie Lutek, ale przez przyjaciół nazywany Lutek i myślę, że tak możemy o nim mówić. Orenbach, rocznik 1920, urodzony w Tomaszowie Mazowieckim, ale z drugiej strony mamy dziewczynę, Edith Blau, młodszą o rok, rocznik 1921, urodzoną w Gdańsku.
Młodzi poznali się w Bydgoszczy, były to lata 30. Każdy z młodych pochodził z innych stron. Lutek należał do zasymilowanej rodziny żydowskiej. Miał młodszą o 5 lat siostrę Bellę i wspólnie z rodzicami właśnie w 30 latach wyjechali do Bydgoszczy, gdzie Lutek bardzo szczęśliwie miał możliwość rozwijania swoich pasji i kształcenia się. Edith z kolei jako jedynaczka ze swoją matką i ojcem przybyła z Gdańska w latach 30. Ona z kolei nie posługiwała się językiem polskim w przeciwieństwie do Lutka. Mimo tego, iż poznała Lutka i jego grandę bydgoską, jego młodych przyjaciół, bardzo mocno się zaprzyjaźnili. Mimo iż nie posługiwali się tym samym językiem, majowy romansik, jak wspominał Lutek w jednym ze swoich listów, miał szansę się nawiązać, a był to maj 39 roku. Lutek właśnie skończył gimnazjum humanistyczne, zdał maturę, był młodym, aspirującym artystą amatorem, aktorem przede wszystkim i rozpoczęła się intensywna znajomość, spacery romantyczne. Kiedy wybuchła wojna, Granda Bydgoska została rozbita. Wszyscy zmierzali w znanych sobie kierunkach rodzinnych. Edith wyruszyła do Niemiec, do miasta rodzinnego swojej matki, do Minden, gdzie spędzała okupację. Natomiast Lutek powrócił z rodziną do Tomaszowa Mazowieckiego. W tej Grandzie Bydgoskiej byli również inni młodzi ludzie, którzy rozproszyli się w różnych kierunkach, ale zachowana korespondencja wskazuje, że pozostawali ze sobą w nieustannym kontakcie. Między innymi w Warszawie znalazła się Ruth Goldbach. Ona była bydgoszczanką, przyjaciółką Edith i ona również pisała do Edith w języku niemieckim i do Ludka. Przebywała w getcie. Jej korespondencja bardzo obszerna również została zachowana, ale jeszcze nie ujrzała światła dziennego, więc myślę, że będą kolejne historie i kolejne odsłony tego młodzieńczego życia.
Kiedy czyta się listy Lutka do Edith, bo rozdzieliła ich wojna. Jak pani powiedziała, Edith znalazła się w Minden, Lutek znalazł się w Tomaszowie Mazowieckim, ale ta miłość ich połączyła. Ta miłość potem stanowiła jakby najważniejsze odniesienie dla Lutka przez te 2 lata. No dziś wiemy, że te przez te 2, niecałe 3 lata, które spędził do swojej śmierci w getcie, ale ona go kształtowała, ona go napędzała. Mimo że młodzi nie widzieli się dość długo, jak na krótką znajomość z maja 1939 roku, to okazało się, że to uczucie pielęgnowane zarówno z jednej strony, jak i z drugiej było takim odniesieniem dla nich, taką perspektywą pięknego i wolnego świata tak naprawdę, takiej tęsknoty za wolnym światem, bo w listach Lutka wiele jest tragizmu, wiele pesymizmu, takiego przeczucia nadchodzącego końca i beznadziei. I ta miłość, wydaje mi się, która między tymi młodymi ludźmi się nawiązała, która wybuchła tak naprawdę w maju 39 i wspaniale podtrzymywana przez płomienne listy pisane przez młodych przez te kilka lat, że ona ich ratowała do pewnego stopnia. No Lutka na pewno, nie wiemy jak Edith, bo nie mamy jej listów do Lutka.
Lutek sam wyznaje, że to czekanie, które na początku wydawało się tylko chwilą, bo nikt z korespondujących nie spodziewał się, że ta korespondencja będzie trwała aż tak długo, to czekanie coraz dłuższe, coraz bardziej uciążliwe, było możliwe do udźwignięcia dzięki temu, że jest ktoś, kto myśli, kto tęskni, kto czeka, kto odpisuje. Korespondencja była bardzo intensywna, ponieważ mamy zachowanych około 100 listów, każdy skrupulatnie numerowany, pisany czasem co drugi dzień, więc rzeczywiście był to jakiś rodzaj powietrza, które pozwalało Lutkowi żyć. Z jednej strony właśnie ta miłość, która pęczniała, mimo tego, że sam przyznawał, że już nie pamięta dokładnie rysów twarzy, że gdzieś te pachnące policzki się pojawiają, ale jak ona wyglądała, wszystko blednie w wyobraźni, ale jednak gdzieś ta może wręcz mitologiczna w pewnym momencie miłość nadal istnieje i pozwala po prostu żyć. Ale z drugiej strony, ponieważ te listy mają taki charakter właśnie sinusoidy, z jednej strony są uniesienia, tęsknoty, z drugiej strony rzeczywiście ogromna rozpacz, bo ucieczką była Edith i miłość, ale ucieczką był pewnie też alkohol, spotkania i gry na bridge'a z pozostałymi młodymi znajomymi. O tym również pisała w swoich niepublikowanych jeszcze listach Ruth do Edith, gdzie wspominała: Edith, napisz coś do Ludka, ratuj go. On tak bardzo rozpaczliwie listy pisze, on ma takie czarne myśli, on tak strasznie dużo pije, trzeba coś zrobić, żeby chłopak się nie zmarnował, bo widać, że nie ma już sił. Więc
ona w jednym z listów pisze tak: mimo wszystko chcemy się bawić, czyli mimo tej grozy wojennej, my młodzież chcemy się bawić, do licha, mam przecież 19 lat i nie chcę płakać. Pisze o tym w maju 1940 roku. Więc to jest właśnie to podejście. Pisze o tym pijaństwie, że właściwie w pijaństwie jest ucieczka. Pijemy dlatego, żeby nie widzieć tego, co jest dookoła, żeby zapomnieć o tym, co jest, i żyć chwilą.
Cytat, który został przywołany, jest taką, myślę, dewizą młodych, nie tylko Ludka, ale pewnie wszystkich, którzy po prostu zostali zamknięci, którzy zostali skazani nie tylko na brak kontaktu z tymi, z którymi by chcieli, tak jak tutaj Lutek ze swoją Edith, ale i pozostałymi znajomymi z Bydgoszczy, ale to też również odcięcie od szkoły, od możliwości rozwoju, który był dla Ludka bardzo ważny, od możliwości działań artystycznych, które sobie w pewnym czasie zaczął aranżować, ale rzeczywiście próbował w jakiś sposób niwelować ten doskwierający smutek, stąd pewnie kierunek sztuka, która obok Edith pozwalała mu funkcjonować, żyć i przełamywać tę stagnację, bo po prostu to była nuda. Ludek wspominał o tym, że znajomi zaczęli się podejmować różnej pracy, bez względu na to, czy było to wyjście poza getto do jakiejś fabryki, czy było to zatrudnienie się w policji żydowskiej. Ludek tego nie miał i doskwierał mu bezczas, nie wiedział, co ma ze sobą zrobić.
Ale on potem zaczyna pracować w gminie żydowskiej, tak?
I dzięki temu tak naprawdę kontakt z Judenratem Tomaszowskim, bycie wśród elity inteligencji tomaszowskich Żydów, pozwalał mu na stopniowy rozwój. Ludek był Beamterem, czyli urzędnikiem w Judenracie, w Radzie Starszych. Jego zadaniem było spisywanie ludności, która znajdowała się w getcie tomaszowskim, czyli taka praca administracyjna, bardzo męcząca. Wspominał o tym, jak mu wszystkie imiona śnią się po nocach. Myślę też, że z czasem, kiedy pojawiały się coraz częstsze akcje eksterminacyjne w tomaszowskim getcie i ginęli jemu bliscy i szanowani w środowisku żydowskim ludzi, miał świadomość, że został także wplątany w pewną machinę wojenną i że administrowanie jest jednocześnie tutaj przygotowywaniem poszczególnych osób do tego, żeby albo wyjeżdżały, albo zmieniały swoje miejsce zamieszkania.
To, co Ludka ratuje, to, co mówimy, prawda? Te listy do Edith. No i sztuka. No i myślę, że warto tu się zatrzymać, dlatego że w getcie tomaszowskim powstaje teatr. Teatry były, bo kilka, więc w liczbie mnogiej, w getcie warszawskim, było w getcie łódzkim, no i okazuje się, że w getcie tomaszowskim. I jedną z głównych postaci jest właśnie Lutek Orenbach.
Co niesamowite, Tomaszów Mazowiecki nigdy nie posiadał własnej sceny teatralnej. Nie ma do dziś teatru. Tym bardziej zaskakujące, że poza możliwościami instytucjonalnymi i jeszcze w dodatku w okresie okupacji, w prowincjonalnym, fabrycznym, co podkreśla często Lutek, że Tomaszów to miasto pełne dymiących kominów,
powstaje... A pisze o dziura w ogóle.
Tak. On nie chce być w Tomaszowie, on chce być w pięknej Bydgoszczy, która mu dawała wykształcenie, która dawała mu miłość, a nie w mieście fabrycznym, przemysłowym, gdzie, tak jak zauważał podczas wielu spotkań z ludnością żydowską, większość osób to właśnie, on ich nazywał szmondales, którzy są po prostu pracownikami fabrycznymi, którzy nie znają nawet często bardzo języka polskiego, posługują się jidysz też, więc łamanym. Więc Lutek to wszystko widział, dlatego dlatego zdecydował, kiedy już znalazł bliskich sobie ludzi w Tomaszowie, postanowił założyć teatr. Oczywiście był to teatr amatorski i powstały dzięki zaangażowaniu wielu młodych ludzi i również dzięki bliskości Judenratu, który wspierał finansowo i lokalowo młodego Ludka.
Zresztą on tam pisze w którymś liście, że Rada Starszych zgodziła się na prowadzenie teatru.
Tak, pomagała również w wynajmowaniu sali, w zwykłego pokoju tak naprawdę, który był przekształcany w salę teatralną. Dzięki temu Ludek po prostu miał możliwość działania. Prowadził teatr możliwie profesjonalnie. Był to teatr w języku polskim. W Warszawie funkcjonowały w języku jidysz i w języku polskim. Ludek tworzył sztuki, adaptował teksty polskie. Był to teatr, który był teatrem biletowanym, więc przybywający tam goście, widzowie teatralni musieli opłacać swoją wizytę w teatrze. Oczywiście Ludek nie mógł z pełnym rozmachem działać, był wielkim miłośnikiem literatury, polskiej literatury romantycznej, ale miał świadomość, że niestety warunki finansowe, lokalowe nie pozwalają mu na rozmach inscenizacyjny, a tego oczekiwał po adaptacjach właśnie dzieł romantycznych, a poza tym dodawał, ludność nie chce trudnych sztuk, ludność chce się bawić. Widzowie oczekują czegoś lekkiego, więc przede wszystkim były to rewie, jakieś wodewile, sztuki lżejsze, między innymi Fredro. Również adaptacja sceny była bardzo prosta. Kostiumy były po prostu zwykłymi ubraniami. Kotara powstała z zasłon. Na tyle, na ile było to możliwe, Ludek również stworzył zespół teatralny. Siebie uczynił aktorem i reżyserem w tym teatrze. Jego siostra Bella była śpiewaczką, akompaniował jej Fredek, kuzyn Ludka i Beli, pochodzący z Łodzi, grał na pianinie.
Wprawdzie matury nie miał, jak się sam przyznał, ale za to pięknie grał.
Tak, tak i cieszył się, że mógł być włączony do tego teatru i mógł również korespondować z Edith, licząc również na jej sympatię, mimo braku wykształcenia, a często podkreślał, że Edith również była bardzo wykształcona. Ona pisała wiersze, grała także na pianinie, do czego zresztą całą okupację zachęcał Ludek. Był również, dzisiaj powiedzielibyśmy, dramaturg. Ludek nazywał tę osobę kierownikiem literackim. To był 17-letni Adaś Lichtenstein i on przygotowywał teksty na scenę, często wybierał, a często również pisał sam jakieś skecze. Więc była to grupa młodych, ambitnych amatorów, którzy zyskali sobie aprobatę publiczności i którzy czasem pojawiali się w powojennych wspomnieniach innych osób, jako ta inteligencka młodzież tworząca w getcie teatr. Uczyniono również w teatrze pewną strukturę. Był kasjer, był bileter, był dyrektor teatru, starszy, poważny człowiek, który był przedsiębiorcą, przedwojennym przedsiębiorcą łódzkim. To był Artur Kahan, który obiecał Ludkowi, że po wojnie zasponsoruje jego studia aktorskie za granicą.
No ale też u Ludka się to aktorstwo i ten zachwyt teatrem nie wziął z niczego, bo przypomnijmy, że jego ojciec grał w teatrze amatorskim wprawdzie, ale podobno z dużym powodzeniem w Bydgoszczy.
To prawda. Prowadził również amatorski teatr, do którego włączona była matka Ludka, więc jeśli chodzi o artystyczne życie żydowskie w Tomaszowie, to tutaj Orenbachowie pełnili dość ważną rolę. Między innymi pod skrzydłami Szmula Orenbacha znalazła się Klara Segałowicz z domu Borodino. Matka Klary Segałowicz pochodziła z Tomaszowa i przez jakiś czas Klara mieszkała w Tomaszowie. W okresie międzywojennym była bardzo istotną artystką i filmową, i teatralną, występującą w języku jidysz. I właśnie u Klary Segałowicz w Warszawie przebywali w 40 roku Ludek z ojcem. Zresztą Klara Segałowicz również angażowała się w życie artystyczne getta warszawskiego, więc gdzieś kontakt artystów żydowskich pozostawał niezmienny i można powiedzieć, że gdzieś prowincjonalny Tomaszów miał swój ważny udział na tej mapie teatralnej międzywojennego i wojennego życia żydowskiego.
Gdyby nie ten teatr, gdyby nie te listy, ale i tak ta beznadziejność bycia w tym jednym miejscu, jednak brak możliwości podróżowania, brak możliwości kształcenia się. No Ludek cały czas, co pewien czas pisze o tym, że chciałby się uczyć, chciałby coś robić dalej. Młodość ucieka i ucieka, ja nic, pisze w jednym z listów. Ja tutaj tracę całą kulturę. No więc właśnie trzeba dodać, że też o tym przedwojennym znakomitym wykształceniu tych młodych ludzi, którzy legitymowali się już maturą. To widać w lutkalistach, nie tylko pisanych piękną polszczyzną, co warto podkreślić, ale również umiejętnym wpleceniem cytatów z literatury, a Lutek był osobą szalenie oczytaną i nie tylko w polskich romantykach, ponieważ on przytacza tam cytaty z literatury światowej, moglibyśmy powiedzieć. Pojawiają się cytaty i w języku łacińskim, języku francuskim. Lutek w getcie zaczyna uczyć się języka angielskiego i potrafi bardzo szybko wykorzystać to, czego się nauczył również w listach. Stara się uczyć języka, czy uczył się języka niemieckiego, ale tu nie podejmuje próby korespondencji z Edith w tym języku, bo chyba poniósł porażkę na początku. Ten niemiecki jednak nie był najlepszy, więc nie kontynuuje tego. Ale te wtręty francuskie, łacińskie, no to pokazuje jednak o takim ogólnohumanistycznym, dobrym wykształceniu Lutka. No i całej tej młodzieży, no bo przecież oni między sobą i Ruth, która pisze do nich, no tak dowiadujemy się z listów jak gdyby z drugiej ręki, prawda, co oni piszą, o czym pisze Edith, czy o czym Ruth pisze.
To prawda, Lutek bardzo o to dbał, ale też tego potrzebował, to była jego pasja. Ćwiczył swój umysł, ale ćwiczył także swoje dłonie, to znaczy mam tutaj na myśli również sięganie po rysunek. Teatr był tutaj przede wszystkim jego wielką miłością, jego wielką pasją i ku teatrowi chciał się kierować. Niemniej jednak w Tomaszowskim getcie powołał także koło artystów. Do tego koła artystów należeli między innymi łódzcy malarze, którzy znaleźli się w okresie okupacji w Tomaszowie, w getcie tomaszowskim. Był to Władysław Rejder i był to Henoch Barczyński, bardzo istotny dla międzywojennego życia łódzkiego, twórca związany z ekspresjonistyczną grupą Jung Yiddish. I to właśnie Barczyński zachęcał młodego Lutka do tego, aby poświęcił się rysunkom, malarstwu. Lutek niechętnie, aczkolwiek sięgał do sztuk plastycznych i była to tylko i wyłącznie karykatura. Mamy 19 karykatur zachowanych Lutka, włączonych także w publikacje. Są to przede wszystkim karykatury bliskich mu z rady starszych czy z rodziny osób, mężczyźni, ponieważ kobiety gotowe są się obrazić, wspominał Lutek. I
autokarykatura też jest.
Autokarykatura też jest. Tak, widać też na niej, jak sobie siebie wyobrażał Lutek, jak siebie też kreował, bo te listy są pewnego rodzaju autokreacją młodego artysty. Karykatura była taką formułą, która Lutkowi odpowiadała z powodu jego nastrojów. Właśnie tych nastrojów bardzo depresyjnych, rozpaczliwych nastrojów. Wspominał, że widzi świat w karykaturze. Świat dla niego jest zdeformowany. Świat jest niemożliwością. Dzieje się coś strasznego. I to właśnie karykatura pozwalała mu oddać stan jego ducha. Ponieważ to karykatura operowała formą deformującą, demaskującą. Dlatego ku tej formule się kierował.
On w liście w 1940 roku we wrześniu pisze właśnie o tej karykaturze. Zarzuciłem zupełnie inny rysunek, a widzę wszystko w karykaturze. Cały świat wydaje mi się karykaturą.
Tak to postrzegał i tak nazywał i rzeczywiście wizualizował sobie to, co widzi poprzez karykaturę, ale również poprzez zapis. Wydaje mi się, że kiedy artysta zaczyna pisać listy czy dzienniki, to również kartka papieru staje się jego tworzywem artystycznym. I u Lutka też tak było. Dbał nawet o stronę plastyczną swoich listów. Tam jest niewiele przekreśleń. Jest czystość, nie ma plam, więc widać, że pieczołowicie dbał o tę kulturę pisania i po powrocie z Warszawy, która była dla niego takim symbolem upadku i symbolem właśnie zdeformowanego świata, napisał do Edith o swoich przeżyciach, o tym, jak widział zbombardowaną, zrujnowaną Warszawę i słowo Warszawa zapisał takim rozstrzelonym, połamanym pismem. Wraz z graficzką, z którą przygotowywałyśmy do publikacji książkę, zauważyłyśmy, że istnieje taka dzisiaj, powiedzielibyśmy, taki font. Lutek oczywiście nie mógł mieć o tym pojęcia, to są rękopisy, który to rodzaj czcionki czy typografii nazywa się amputation. I to jest taki typ czcionki, który pozwala poprzez to, że jest niewyraźnie zapisany, że jest niewyraźna, pozwala lepiej zapamiętać to, co się czyta przez czytelnika. I Lutek gdzieś intuicyjnie zapisał fragment rzeczywistości, który jest połamany, właśnie w takich niepełnych literach, gdzie jest ruina, jest coś, co jest w zasadzie niepełne, nieobecne, ale nie daje się zapomnieć. I on wtedy napisał do niej, że dzisiaj każdy z nas jest Warszawą, więc bardzo mocno doświadczał tego, co widział, ale jako młody artysta starał się także to wizualizować.
Mówimy o tych karykaturach. Te karykatury, tak jak listy, są szalenie dojrzałe. Można powiedzieć, to życie złamane, przerwane na samym początku. Lutek, jak powiedziałam, zostaje zamordowany, mając zaledwie 22 lata. No i możemy się tylko domyślić, jak mogłaby przebiegać kariera Lutka i innych Lutków, i innych wspaniałych ludzi, których życie zostało w tak brutalny sposób przerwane.
Ostatni krótki list Lutka jest datowany na luty 1942 roku. Jest pisany po niemiecku, pełen niepokoju, ponieważ Edith długo milczy. Nie mogła mu wówczas odpowiedzieć, ponieważ wraz z matką trafiła do getta w Rydze i sama również zaczęła swoją wędrówkę, tak jak większość Żydów z Minden. Lutek o tym nie wiedział. To jest ostatni jego list błagalny o kontakt. Z dokumentów archiwalnych możemy wnioskować, że po napisaniu tego listu Lutek wciąż żyje, pełni swoją funkcję w Radzie Starszych, ponieważ pobiera pensję. Mamy zachowany wykaz osób zatrudnionych przez Judenrat Tomaszowski i tam Lutek figuruje do września 1942 roku. Wiemy więc, że żyje, że dalej jest urzędnikiem. W maju 1942 roku odbyła się mocna akcja eksterminacyjna przeciwko inteligencji żydowskiej, gdzie w zasadzie prawie wszyscy zginęli i Lutek wtedy otrzymuje wyższą pensję od tego maja, więc podejrzewam, że
jeszcze żyje.
Tak? Że żyje i być może awansował, być może pełnił ważniejsze, większe funkcje po tym, jak prezes czy inni zostali zamordowani. We wrześniu kończą się wszystkie dane, jeśli chodzi o stronę administracyjną. Październik, listopad to likwidacja Tomaszowskiego getta. Ono tak naprawdę zostało przekształcone w małe getto, czy rodzaj obozu pracy i tylko garść Żydów została tam zachowana, wszystkich pozostałych wysyłano do Treblinki. Nie wiemy, czy Orenbachowie trafili do Treblinki, czy zostali zamordowani w trakcie likwidacji Tomaszowskiego getta. Nazwisko Orenbachów w ogóle nie figuruje nigdzie w żadnych potem późniejszych innych również miejscach. Szukałam we wszystkich możliwych archiwach i muzeach i Orenbachowie nie funkcjonują i myślę tutaj nie tylko o Lutku, jego rodzicach, ale również o jego innej rodzinie, bo miał bardzo dużą rodzinę i tych Orenbachów w ogóle nigdzie nie mogłam odnaleźć. Z przekazów ustnych jednak dowiedziałam się, że prawdopodobnie cała rodzina Orenbachów została rozstrzelana na podwórku przy kamienicy. Kamienica, w której mieszkali Orenbachowie w getcie, nie był to ich dom rodzinny, zostali przeniesieni do kamienicy wewnątrz getta. Ona istnieje do dzisiaj i osoby związane z tą kamienicą, zamieszkujące ją, przekazały mi informację, że prawdopodobnie Orenbachowie zostali rozstrzelani wszyscy pod orzechem na podwórku, który do dzisiaj to orzech istnieje. Nie jest to z pewnością wiarygodne źródło, niemniej jednak jest to bardzo ważny ślad w tym, co mogło się stać z całą rodziną. Z kolei udało mi się dotrzeć do osoby, która przeżyła wojnę i która znała Lutka, pani Mira Ryczkę, która pojawiała się w listach Lutka i która przeżyła wojnę.
To jest ta koleżanka z Gdańska, Edith?
Tak, tak. To jest koleżanka, wychowała się w Gdańsku, była koleżanką Edith, więc osoba, która znała i nadawcę, i adresatkę listów i która zresztą była na każdym spektaklu Lutka, bardzo sobie ceniła ten teatr, lubiła go i udało mi się skontaktować, kiedy już książka była w druku, więc nie pojawiła się pani Mira Ryczkę w moich z kolei opowieściach. Pani Mira, co ciekawe, napisała w języku angielskim swoje wspomnienia, niemniej jednak w tych wspomnieniach dotyczących Tomaszowa Mazowieckiego nie pojawił się ani Lutek, ani teatr. Więc ciekawe jest też to, jak te wspomnienia potem pracują po wojnie i jak wiele trzeba dokonać badań i wysiłków, żeby pewne osoby połączyć, bo one same siebie nie łączą we wspomnieniach. Niemniej jednak to ta sama Mira, która pojawiała się u podekscytowanego Ludka piszącego do Edith, że słuchaj, jest tutaj Mira, ona ze swoją rodziną trafiła do, w 40 roku, w 41 do tomaszewskiego getta i ona pożyczała między innymi firanki Ludkowi, żeby mógł tworzyć kotarę w teatrze i pani Mira opowiadała o tym, jak ważny był dla tych wszystkich młodych ludzi, młodych teatr, jak Lutek bardzo oddany był teatrowi i ona z kolei powiedziała mi, że Lutek i jego rodzina zostali wywiezieni do Treblinki. Mhm. Więc są dwa różne wspomnienia.
Na szczęście zachowały się listy, a zachowały się dlatego, że Edith przeżyła.
Edith przeżyła, przeżyła ze swoją matką. Dopiero w latach 90. przekazała całą korespondencję Lutka, jak i również swoich innych bliskich do Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie, w którym znajdują się do dzisiaj materiały Orenbacha. Edith również w latach 90. udzieliła wywiadu dla Fundacji Shoah, wywiadu, w którym opowiadała o swoich przeżyciach okupacyjnych i tam również pojawił się Lutek. W latach 90. także dla wąskiej grupy, dla swoich bliskich, dla rodziny wydała kilka zaledwie egzemplarzy listów Lutka, przetłumaczonych na język angielski, ponieważ po wojnie wyszła za mąż i zamieszkała w Anglii. Więc dzięki Edith, dzięki również jej rodzinie, ponieważ ona przebywała w urodziny swojej matki w Minden i to oni, jej wujek, jej kuzyn, pieczołowicie przechowywali te korespondencje i ona dzięki temu do dzisiaj, tak jak i korespondencja Ruth Goldbach z warszawskiego getta, zostały zachowane i za oceanem się znajdują.
Doktor Justyna Biernat z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, autorka opracowania listów z tomaszowskiego getta, była naszym gościem. Lutek Orenbach został zamordowany w 1942 roku. W tym samym roku zostaje zamordowana bohaterka kolejnej opowieści, Renia Szpigel. Swój dziennik zaczęła pisać pod koniec stycznia 1939 roku. Na blisko 700 stronach opisała wydarzenia, których była świadkiem, w których uczestniczyła. Swoje myśli, uczucia, nadzieje, swoje wiersze. Aurelia Renia Szpigel została zastrzelona przez Niemca w przemyskim getcie w 1942 roku. Miała tylko 18 lat. Tak mało miałam z życia, nie chcę umierać, boję się śmierci, pisała w swoim dzienniku. Na kanwie uratowanego z getta dziennika powstał projekt artystyczno-edukacyjny Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i Fundacji Edukacji i Sztuki. W studio kolejni goście Anna Wencel z Żydowskiego Muzeum Galicja, współautorka scenariusza projektu oraz Miłosz Kozioł, reżyser serii filmów będących filmowym zapisem dziennika Renii Szpigel. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kim była Renia Szpigel?
Renia Szpigel urodziła się w 1924 roku. Mieszkała w Stawkach, niedaleko Zaleszczyk. Urodziła się w rodzinie żydowskiej, ale rodzinie takiej mocno sekularyzowanej, jakby ta tradycja żydowska, co zresztą widzimy nawet na kartach dziennika Reni, nie miała w jej życiu jakiegoś większego znaczenia, co trochę ją odróżnia od niektórych innych autorek, przykładowo Rywki Lipszyc, o której też w muzeum realizowaliśmy bardzo duży projekt edukacyjny związany z wystawą poświęconą Rywce i jej dziennikowi.
Rywka pisała pamiętnik w getcie łódzkim.
Tak, Rywka była autorką jednego z zachowanych dzienników z getta łódzkiego. I patrząc z takiego tożsamościowego punktu widzenia, Renia Szpigel to jest przypadek zupełnie inny niż Rywka. Renia Szpigel miała młodszą siostrę, o 6 lat młodszą siostrę Arianę i początkowo razem z rodzicami obie dziewczynki mieszkały właśnie w Stawkach, natomiast później ujawnił się talent aktorski Ariany, młodszej siostry i w związku z tym mama pojechała z nią do Warszawy, żeby dziewczynka ten talent rozwijała. Ariana występowała na warszawskich scenach, grała też w niektórych przedwojennych filmach. Nazywano ją tak nawet polską Shirley Temple. Natomiast Renia w tym czasie pozostawała u dziadków. Dziadkowie mieszkali w Przemyślu, Renia zamieszkała razem z nimi, ponieważ ona tam kończyła szkołę. I oczywiście to nie jest tak, że na Renię nie zwracano uwagi. Renia miała talent literacki, Renia pisała wiersze, więc matka też zachęcała ją do tego, żeby pisać. Rodzice Reni w pewnym momencie się rozstają. Ta historia jest troszeczkę niejasna, ponieważ tutaj mamy tylko takie bardzo fragmentaryczne informacje, możemy się trochę domyślać, tylko co tam się wydarzyło. W każdym razie Renia czuje się bardzo samotna, ponieważ ona mieszka w Przemyślu z dziadkami, ojciec przebywa gdzie indziej, oczywiście widują się, utrzymują kontakt, ale nie jest to kontakt na co dzień. Mama przebywa w Warszawie z młodszą siostrą. Więc te lata życia Reni wypełnione są w dużej mierze tęsknotą. Ona zresztą pisze w pewnym momencie w swoim dzienniku, więc było smutne moje życie. O tej tęsknocie za matką pisze właściwie w co drugim fragmencie, w co drugim wpisie w swoim dzienniku. I Renia mieszka w Przemyślu tak naprawdę już do końca swojego życia. W Przemyślu zastała ją wojna. W tym czasie była z nią jej siostra, ponieważ Ariana na wakacje przyjechała do Przemyśla. We wrześniu 1939 roku wybucha wojna. Mama w tym momencie jest w Warszawie. Więc dziewczynki we wrześniu 1939 są w dramatycznej sytuacji, bo nie dość, że wojna wokół nich. Tu Niemcy, tu Sowieci. To jeszcze one nie wiedzą, czy mama żyje. Nie wiedząc, co się dzieje, do nich docierają informacje o sytuacji w Warszawie, natomiast nie mają żadnego kontaktu. Potem jest taki moment, można powiedzieć, oswojenia, normalizacji, spadek napięcia pod okupacją sowiecką. W 1941 roku, kiedy wkraczają Niemcy, sytuacja się diametralnie zmienia. Na kartach dziennika mamy informacje o wszelkich prześladowaniach, które ich dotykały. Jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, jeszcze w czasie sowieckiej okupacji Przemyśla, Renia poznaje Zygmunta Schwarzera, który tutaj odegra bardzo ważną rolę. Zakochują się, są ze sobą bardzo blisko. I Renia Szpigel zginie w lipcu 1942 roku. Rodzina trafi do getta, dziadkowi uda się troszkę odsunąć w czasie ten moment, kiedy oni muszą się do getta przenieść. Natomiast koniec tej historii znamy tak naprawdę z zapisków już Zygmunta, który na kartach dziennika Reni najpierw pisze o tym, że Renia nie dostała przepustki, która uprawniałaby ją do pozostania w getcie i musi się ukrywać, a następnie to on informuje również na kartach dziennika o śmierci Reni.
Renia zaczęła pisać dziennik w styczniu 1939 roku i właściwie ten dziennik miał być jej takim powiernikiem, przyjacielem, przyjaciółką, czymś, co miało być jakby namiastką domu. Zresztą ona tam w którymś momencie też dziennika pisze, że właściwie nie mam domu. I ten dziennik jakby miał zastępować, stąd powierza mu wszystkie swoje sekrety, ale jednocześnie też opisuje, co się wokół niej dzieje, a zaczyna się dziać wkrótce bardzo dużo i bardzo dramatycznych spraw. I ona też o tym pisze, chociaż główne wątki dziennika to jednak miłość. Miłość do Zygmunta, do Zygi, jak go nazywam. No właśnie, ten dziennik jest na tyle niesamowitą też historią, chociaż jest to, jak mówiłam, kolejny dziennik, który mamy po czasie Holokaustu, który został uratowany z czasów Holokaustu. Wy wybraliście właśnie ten dziennik Reni Szpigel, choć równie dobrze na taki projekt edukacyjny można było wybrać inny z zachowanych dzienników, chociażby dziennik krakowianki Janki Goldstein, zresztą też wydany przez Żydowskie Muzeum Galicja, bardzo podobny do tego dziennika, też nasycony miłością.
Myślę, że kluczem do odpowiedzi, dlaczego ten dziennik, jest trochę charakter tego projektu, ale też historia, która wiąże się z tym dziennikiem, bo dziennik ocalał, ocalony przez Zyga, któremu udało się uratować siostrę Reni, Ariankę, która dzięki niemu opuściła mury getta przemyskiego. I ta siostra trafiła do Warszawy, a później dzięki uporowi matki udało im się wyjechać do Ameryki, gdzie jej mama założyła nową rodzinę, a po jakimś czasie pojawił się tam Zygmunt. Zygmunt, który podarował im dziennik. Dziennik siostry Arianki, Reni. I ten dziennik był tak trudną rzeczą dla najbliższych Reni, tak smutną rzeczą, że on wylądował w sejfie i przeleżał tam kilkadziesiąt lat. Dopiero córka Arianny odnalazła ten dziennik i zapytała, co to. I od tego momentu właściwie ta historia nabiera rozpędu, bo wtedy postanowiono go wydać, na początku po angielsku, później znalazł się polski przekład i ta historia trafiła do nas nie stąd. Ona trafiła do nas zza oceanu. Więc ten dziennik po prostu wrócił do Polski. I on jest o tyle istotny i o tyle ciekawy, że tę niezwykłość okrucieństwa tamtych czasów, ona jest opowiedziana przez taki pryzmat zwykłości codziennej, połączonej z wszystkimi trudnościami wieku dojrzewania człowieka, w tym przypadku Reni, która musi się mierzyć ze swoją nastoletnią miłością, z ukłuciami zazdrości, z rozczarowaniem. I jakby ta zwykłość na tle tych niezwykłych i strasznych czasów jest czymś piorunującym zupełnie. I właśnie w kontraście tego wszystkiego, że ta zupełnie niewinna, potraktowana przez los ciężka osoba, ona jednak nie przestaje kochać, pomimo tego, że kładzie się cień na jej życiu. To jest taki wspaniały dowód na to, że niezależnie od okoliczności nie przestajemy być ludźmi. I myślę, że tutaj jest siła tego dziennika i to też sprawiało, że on jest tak bardzo interesujący.
Rzeczywiście ten dziennik jest niezwykły. On zbudowany jest na takim kontraście, o którym pan mówi, bo mówienie o rzeczach właściwie strasznych, bo przecież wojna jest straszna, zresztą sama Renia o tym pisze, jak straszna jest wojna, jak tragiczna dla ludzi, a jednocześnie przesycony i tą codziennością, o której pan mówi, też ogromną nadzieją. No ta miłość jest nadzieją dla Reni, ocaleniem i nadzieją jednocześnie, a oprócz tego on jest pisany takim poetyckim językiem, jeśli można w ten sposób określić pisarstwo Reni, bo ona jest przesycona poetyckością. Ona jest taką młodą osóbką, szalenie romantyczną, nagle rzuconą w wir dramatycznych wydarzeń, z którymi trudno jej sobie poradzić. Gdyby być może nie ten dziennik, to być może nie mogłaby sobie poradzić z tą rzeczywistością, która jej otacza. To podkreśla wielu badaczy tych dzienników czasów wojny, że one spełniały też taką potroszę funkcję terapeutyczną. Pisać mimo wszystko. Takie było założenie Ringenbluma także. Piszmy o tym, co się dzieje. Dla tych, którzy przyjdą.
Wspominałam wcześniej o tej strasznej samotności Reni, o jej tęsknocie, więc dziennik na pewno jest przyjacielem, powiernikiem, ale tak jak pani powiedziała i tutaj się zgadzam, to jest taka forma autoterapii, wyrzucenia z siebie, wylania tych wszystkich nagromadzonych emocji. I co bardzo uderza, to właśnie ta poetyckość, niezwykła wrażliwość Reni na szczegóły, plastyczność opisów. Niektóre rzeczy, które ona opisuje, po prostu widzimy. I mnie szczególnie ujął fakt, że w tym dzienniku jest bardzo dużo wierszy. Tam są wiersze pisane w różnych momentach przez Renię. Zresztą jeden z nich stał się takim wiodącym motywem w naszym projekcie.
Też trzeba pamiętać, że ten dziennik to jest życie Reni na przestrzeni 3 lat. Ona się zmienia, ona dojrzewa, więc ten dziennik i te przemyślenia różne zmieniają się razem z nią. No niezmienna jest ta miłość do Zygmunta. Postanowiliście zrobić na kanwie tego dziennika swój projekt edukacyjny.
Wydaje mi się, że edukacja przez sztukę to jest taka edukacja, która może się udać. Wydaje mi się, że opowiedzenie czegoś w ciekawej formie, ale takiej unikalnej, to jest dobra metoda na to, żeby komuś coś zapadło w pamięć. I wydaje mi się, że właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na odcinki krótkie, żeby wokół tych odcinków można było budować jakąś dyskusję, budować jakąś oś narracji, czegoś, co się wydarza już obok tego dzieła, tak?
Czyli powiedzmy, pomysłem było zrobienie filmu, kilkuodcinkowego filmu na podstawie dziennika Reni Szpigel.
Tak, natomiast te filmy, te odcinki są takimi całostkami, które są samorodne, że tak się wyrażę. One mogą funkcjonować samodzielnie, aczkolwiek te 8 odcinków to jest spójna całość.
Zależało nam na tym, patrząc z takiego czysto edukacyjnego punktu widzenia, żeby to była krótka forma. Coś, co przykuje uwagę, coś, co zapadnie w pamięć, ponieważ z założenia wszystko to miało być dostępne w internecie, w mediach społecznościowych. Coś, co przykuje uwagę na tyle, że nie przewinie się tego od razu, idąc, scrollując dalej, tylko ktoś się nad tym zatrzyma. I druga rzecz, z myślą o edukatorach czy nauczycielach po prostu. Chcieliśmy, żeby taki kilkuminutowy film można było puścić i potem jeszcze mieć czas, żeby z młodzieżą o tym porozmawiać, żeby ten temat przepracować, co w przypadku godzinnego materiału byłoby dosyć trudne. Mhm.
Przyglądnijmy się w takim razie tym odcinkom. Więc ten pierwszy, w którym poznajemy Renię, ten drugi nosi tytuł Okupacyjna rzeczywistość, trzeci to Strach, czwarty Getto, 5 opowiada o dzienniku, 6 opowiada o miłości, chociaż ta miłość jest od pierwszego odcinka. 7 to opowieść o planach i marzeniach Reni i wreszcie 8 odcinek to jakby zakończenie, podsumowanie. W każdej tej opowieści, bardzo krótkiej, zawarli Państwo ogromną dawkę nie tylko emocji, ale też informacji o tamtym czasie, ale w sposób niezmiernie skrótowy, taki sygnalizujący tylko pewne sprawy, chociażby okupacyjną rzeczywistość. To warto przypomnieć, do 1941 roku Przemyśl był pod okupacją sowiecką.
Przede wszystkim nie powiedzieliśmy tego na początku, mówiąc o całym zamyśle, który stoi za tym projektem, ale od początku wiedzieliśmy, że nie tworzymy filmu dokumentalnego. To jest coś zupełnie innego, to jest zupełnie inna forma, więc dlatego też te realia historyczne, one są oddane, one muszą być oddane, ale tak jak pani powiedziała, w takiej bardzo skrótowej formie, bo to jest coś, co należy powiedzmy do jakiejś podstawowej, ogólnej wiedzy. To jest coś, co w przypadku młodzieży właśnie wokół tego filmu można omówić, można zbudować całą narrację na ten temat. Natomiast nie jest to główny wątek, który tutaj chcemy pokazać. Ale tak, ten odcinek Okupacyjna rzeczywistość, on przypomina trochę o tym, że Przemyśl znajduje się pod okupacją sowiecką, że sytuacja ludności jest niezwykle trudna. W dzienniku Reni mamy choćby informacje o tym, jak uchodźcy tak naprawdę z całej Polski przedostają się na tamtą stronę. Część z nich właśnie trafia do Przemyśla. I mamy tutaj taką, można powiedzieć, sinusoidę. To napięcie rośnie i spada. Więc cały ten okres kampanii wrześniowej, działań wojennych, to jest ten moment wielkiego napięcia. Potem mamy takie trochę uspokojenie, można powiedzieć, przyzwyczajenie się trochę do nowej rzeczywistości, do tej okupacji. I potem znowu mamy ten wzrost napięcia w momencie, kiedy Renia pisze o wszystkich strasznych rzeczach, które się dzieją, o deportacjach ludności polskiej na wschód, o tym, że w nocy wchodzą do domów i zabierają ludzi, prawda? Więc cały ten dramat ludności Przemyśla, on tam jest. On tam jest oddany, on tam jest zawarty.
Właśnie, cały dramat okupacji sowieckiej jest tam zawarty właśnie w dzienniku Renia. Z drugiej strony mamy komentarz siostry Reni, która mówi, no pod tą okupacją sowiecką no jakoś dało się żyć. Chodziliśmy do szkoły. To była perspektywa dziecka. Bo za moment ta perspektywa się zmieni, kiedy wejdą Niemcy w 1941 i kiedy pójdą do getta. I tam już nie będzie szkoły. I to zapamięta ta młodsza siostra Reni.
Tak, a jednocześnie starsza siostra Renia już widziała te niedobory żywności, z którymi musieli się borykać. Ten trud zdobycia jedzenia. Zupełnie inna rzeczywistość, w której przyszło im teraz żyć. Że gdzie każdy, kto miał cokolwiek, był już spekulantem, był jakimś oszustem czającym się, robiącym zamach na równość i powszechną szczęśliwość, tak, którą władza komunistyczna sowiecka miała przynieść. No i konfrontuje się z tymi wywózkami, jak idzie oglądać te masowe deportacje, te wagony pełne ludzi, które jadą nie wiadomo gdzie, te jakieś ciche, smutne śpiewy dobiegające z tych wagonów, tak? I ona to wszystko widzi.
Podaje, a wszyscy śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła, takie no, nastawienie patriotyczne można, bardzo Reni.
Myślę, że to jest tak, że rzeczywiście Renia czuła się Polką. Była Żydówką, tak, ale jednocześnie Polką, no bo wydaje mi się, że polskość jest dość pojemna.
Tak, zresztą to widzimy to w tych fragmentach dziennika, kiedy ona pisze, my Polacy tak, walczymy.
Tak.
Dla niej na pierwszym miejscu była jej polskość, była Polska. To, że jest Żydówką, będę Judę. Te słowa padają
dokładnie
dopiero
tak.
W momencie, kiedy przyjdą Niemcy. To wtedy zostaną naznaczeni. I wtedy ona powie o sobie, teraz będę Judę. Pisze, dziś jeszcze jestem taka jak wszyscy, a jutro mam nosić białą opaskę, choć dla ciebie, mówi do Zygmunta, pisze do Zygmunta, zostanę zawsze jednakową Renią, przyjaciółką, ale dla ludzi stanę się czymś gorszym, stanę się kimś z białą opaską, z niebieską gwiazdą. Będę Judę.
Tak, mamy wcześniej na kartach dziennika jedną taką też bardzo mocną, jeśli mogę to tak ująć, wzmiankę o żydowskości, o żydowskiej tożsamości. To się jeszcze dzieje pod sowiecką okupacją, kiedy ona wspomina o tym, że koleżanki już nie mówią do niej ty parszywa żydowico. Cytuję taką wypowiedź, która pod jej adresem w którymś momencie padała ze strony koleżanek. Więc oczywiście jakieś doświadczenie antysemityzmu miała, ale tak, tutaj się zgodzę, że jej tożsamość jest bardzo złożona. złożona, zbudowana z różnych elementów. Renia czuje się Polką. Język polski jest jej pierwszym i głównym językiem, którym się posługuje. I przywiązanie do polskiej kultury, do pewnych patriotycznych wartości, ono tutaj jest. I to też na kartach tego dziennika znajdziemy.
To jest niesamowite, że jakby że on doświadcza tego antysemityzmu, a jednocześnie to jest jej kultura i to jest jej język, tak? W kontekście tego to jest niezwykłe, jak my lubimy upraszać to przedwojenną i wojenną też rzeczywistość do jakichś prostych kalek. Tam to naprawdę jest bardzo złożone i nie jest łatwo dawać sądy i mówić no, o tamtych czasach bez pełnych kontekstów i zrozumienia tego, jak wyglądało przedwojenne społeczeństwo. Pełne napięć i też nienawiści też, ale też dobrych rzeczy.
Przejdźmy do strony artystycznej waszego filmu, bo czarno-biały właściwie jest ten film, ale nie zawsze.
Tak, myślę, że prosto i łatwo byłoby zrobić pełni czarno-biały film, jednak decydujemy się na użycie koloru w różnych momentach, wtedy kiedy ten kolor daje nam jakąś silniejszą metaforę, podbudowuje coś, jest ilustracją strachu albo radości, przemocy lub czułości, miłości lub nienawiści. On się pojawia wtedy, kiedy mamy jakieś takie silne emocje i podbija te emocje, jakby podkreśla je. Właśnie tak jak powiedziałem, strach, miłość, nadzieję, obawę, przerażenie, czułość. To są takie rzeczy, które są zilustrowane kolorem, ale generalnie cel i zamysł jakby tego, żeby to osadzić w takiej monochromatycznej, szklanej kuli, to chcieliśmy w tej szklanej kuli filmowej zawrzeć troszeczkę taki inny świat. Świat, który byłby takim światem, w którym Renia czułaby się bezpiecznie i dobrze. Takim światem jej marzeń, ale też światem jej strachów, światem jej wewnętrznego przeżycia. Bo o tym ten dziennik jest, o takim wewnętrznym przeżyciu. Więc myśmy musieli sobie na początku to wszystko przeżyć sami i zastanowić się, jak to w nas rezonuje. I dopiero później z moim współreżyserem Tomkiem wybieraliśmy metafory wizualne, decydowaliśmy się na plastykę, na to, jak to będzie zrobione. Wybraliśmy aktorkę, która tutaj wciela się w rolę Reni. Wybraliśmy narratora i tutaj też był taki świadomy zabieg, że narratorem czynimy Zygmunta. Zygmunta, który ten dziennik uratował. Uratował też Elżbietę, siostrę Reni. Nie zdołał uratować samej Reni, ale on jest takim narratorem, i przewodnikiem po tym świecie, pomagającym nam zrozumieć kontekst wtedy, kiedy widzowi może brakować jakiejś informacji w kontekście tego, co pisze Renia, no bo my używamy jeden do jeden fragmentów jej pamiętnika. W związku z tym, żeby czasami ukryć jakiś skrót lub dodać temu kontekstu, potrzebowaliśmy jakiegoś takiego spoiwa. Pierwotnie zakładaliśmy, że tym spoiwem będzie siostra Elżbiety, ale w kontekście jakby tworzenia tego świata wyszło nam, że lepiej zachować to czyste i takie spójne, nie mieszając tych dwóch przestrzeni i dlatego zdecydowaliśmy się na narratora, w tym przypadku na Zygmunta. I cała ta operacja jakby tworzenia tego wszystkiego, no musiała się opierać na metaforach. Dlatego też staraliśmy się nie ilustrować jeden do jeden tego, o czym mówi Renia, choć to też się zdarza, ale staraliśmy się tam tworzyć metafory wizualne, które mówią o tym, jak jest. Czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest ciężko, czy jest wspaniale, czy jest gniew, czy jest miłość, czy jest czułość, czy jest nadzieja. Staraliśmy się sobie to jakoś metaforyzować.
Zapis filmowy dziennika Reni Szpigiel dostępny jest na stronie www.żydowskiego Muzeum Galicja, a sam dziennik wydany został w 2021 roku przez wydawnictwo Pruszyński i Ska. Naszymi gośćmi byli Anna Wencel z Żydowskiego Muzeum Galicja i Miłosz Kozioł, reżyser filmów o Reni Szpigiel. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.